Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Niemiecka telewizja wyprodukowała film o pięcioleciu pontyfikatu Benedykta XVI.
Stolica Apostolska zachęca chińskie duchowieństwo do budowania kościelnej jedności.
Prokatolicy Anglikanie w Kanadzie proszą o ustanowienie dla nich katolickiego ordynariatu.
29 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papieskie wakacje w Castel Gandolfo to nie tylko pisanie książki, spacery w ogrodzie czy niedzielne spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Dziś Benedyktowi XVI stworzono sposobność obejrzenia szczególnego filmu o nim samym. Obraz zatytułowany 5 lat papieża Benedykta XVI zrealizowała niemiecka telewizja publiczna. Reżyser Michael Mandlik, który osobiście przyjechał z prezentacją do Castel Gandolfo, utrwalił na swym filmie najbardziej znaczące momenty obecnego pontyfikatu. Takie wakacyjne projekcje dla papieża stały się doroczną tradycją rzymskiego studia Bayerische Rundfunk, którego Mandlik jest redaktorem naczelnym.
Film prezentowany dziś w obecności Benedykta XVI w Castel Gandolfo trwa 75 minut i zawiera główne sceny z 5 lat pontyfikatu papieża z Niemiec. Jak powiedział polskiej sekcji Radia Watykańskiego jego autor Michael Mandlik, nie jest to typowy film dokumentalny, ale kalejdoskop powszechnie znanych momentów pontyfikatu bez redakcyjnego komentarza. Pojawiają się w nim papieskie pielgrzymki, w tym na przykład wizyta w byłym obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w 2006 roku oraz papieskie przemówienia i spotkania. Jak podkreślił Michael Mandlik, film nie jest w żadnym stopniu komentarzem 5 lat pontyfikatu Benedykta XVI, wypowiadają się w nim jedynie pielgrzymi oraz najbliżsi współpracownicy papieża. Film pod tytułem 5 lat papieża Benedykta XVI nie był jeszcze nigdzie emitowany. Jego dzisiejsza prezentacja w obecności samego papieża w Castel Gandolfo to światowa premiera. Niemieckiej publiczności zostanie on pokazany w dłuższej 90-minutowej wersji w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Mimo trudności i cierpienia trzeba dalej z odwagą kroczyć drogą prowadzącą do jedności Kościoła. Pisze o tym do duchowieństwa Chińskiej Republiki Ludowej prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Kardynał Ivan Diaz zapewnia zarazem, że papież modli się za tamtejszy kościół i zachęca do kontynuowania wysiłków na rzecz budowania jedności zarówno między biskupami i kapłanami, jak i z powierzonymi ich pieczy ludźmi. List został napisany z okazji Roku Kapłańskiego. Opublikowano go dziś także w języku chińskim.
Watykański hierarcha podkreśla w swym liście niezwykłą wierność i godną podziwu odwagę chińskich katolików. Pisząc o biskupach zauważa: wiemy dobrze, jak bardzo niektórzy z was musieli cierpieć jeszcze w niedalekiej przeszłości z powodu swojej wierności stolicy apostolskiej. Przypomina w tym miejscu, że tylko komunia z Piotrem i jego następcami jest gwarancją wolności pasterzy Kościoła i powierzonych im wspólnot. Jednocześnie kardynał Diaz wskazuje na konieczność zacieśniania więzi między kapłanami i w łonie samej wspólnoty wierzących. Warto to wspomnieć, że Kościół w Chinach podzielony jest na wspólnotę patriotyczną, zależną od komunistycznych władz, i katakumbową, wierną stolicy apostolskiej. Wieloletnie starania, by doprowadzić do ich coraz większego zbliżenia, zaczynają wydawać konkretne owoce. Stąd usilne apele, aby nie ustawać w drodze budowania nadszarpniętej jedności.
List do kościoła w Chinach przypomina, że chrześcijanie byli wielokrotnie prześladowani. Jednak to nie prześladowania zewnętrzne, ale wszystko to, co zanieczyszcza wiarę i życie wierzących, stanowi prawdziwe zagrożenie dla wspólnoty kościoła, pisze kardynał Diaz. Apeluje do kapłanów, by z oddaniem służyli ludziom. Musicie oprzeć się pragnieniu zdobywania dóbr materialnych, szukania przywilejów dla własnej rodziny czy grupy etnicznej oraz niezdrowej ambicji robienia kariery, czy to w społeczeństwie, czy w polityce, pisze do chińskich księży prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Jako oświetlany przykład życia stawia im ojca Matteo Ricciego, niestrudzonego apostoła Chin.
Synod Anglikańskiego Kościoła Katolickiego Kanady opowiedział się za jednością ze stolicą apostolską. Pragnie ustanowienia w tym kraju katolickiego ordynariatu dla byłych Anglikanów. Kościół ten, liczący około 40 parafii, należy do międzynarodowej, tradycyjnej wspólnoty anglikańskiej. Jego biskupi już przed 3 laty w liście do Kongregacji Nauki Wiary wyrazili pragnienie, by być anglikańskimi katolikami w komunii ze Stolicą Apostolską. Właśnie wychodząc naprzeciw takim dążeniom formułowanym przez wiele grup Anglikanów, Benedykt XVI wydał w ubiegłym roku konstytucję apostolską Anglicanorum Cetibus. Przed 4 miesiącami biskupi anglikańskiego kościoła katolickiego Kanady zwrócili się z prośbą o wprowadzenie w życie na terenie ich kraju postanowień tegoż papieskiego dokumentu. Obecnie synod udzielił pełnego poparcia ich prośbie.
Synod obradujący w Surrey koło Vancouveru opowiedział się w przeważającej większości za jednością z Rzymem i ustanowieniu ordynariatu zgodnie z papieską konstytucją Anglicanorum Cetibus. Za tą decyzją głosowali biskupi i wszystkich 18 księży oraz 25 z 30 świeckich uczestników synodu. 3 przedstawicieli laikatów wstrzymało się od głosu, a tylko 2 głosowało przeciw. W zgromadzeniu wzięło udział 4 biskupów anglikańskiego kościoła katolickiego Kanady, a także prymas tradycyjnej wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup John Hepworth z Australii. Uczestnicy synodu wybrali tymczasową radę zarządzającą dla przyszłego ordynariatu. Ze swej strony wyznaczyła ona jako kandydata na jego ordynariusza biskupa Petera Wilkinsona, stojącego aktualnie na czele tej anglikańskiej grupy zdążającej do pełnej komunii ze Stolicą Apostolską.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Na coraz bardziej rosnący indywidualizm w pojmowaniu prawa i wartości, w tym wartości ludzkiego życia, wskazuje nowy prezes Papieskiej Akademii Pro Vita. Przyczynkiem do tej oceny jest nowa, bardzo liberalna ustawa aborcyjna, która w czerwcu weszła w życie w Hiszpanii. O wyzwaniach stojących przed współczesnymi ustawodawcami ksiądz Ignacio Carrasco de Paula mówił w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika Il Consulente Re. Pochodzący z Hiszpanii duchowny wyraźnie jednak zauważa, że jest to problem dotykający wielu krajów, których ustawodawcy ulegają silnym lobby ideologicznym i ekonomicznym. Przywołuje przykład chociażby Chile i Argentyny. W tym ostatnim kraju Ministerstwo Zdrowia uznało aborcję za prawo kobiet, włączając ją w zakres usług medycznych.
Największym echem odbiły się słowa, w których prezes Papieskiej Akademii Pro Vita podkreśla, że nowa hiszpańska ustawa liberalizująca aborcję jest absolutnie bzdurna i odzwierciedla mentalność premiera Zapatero. Ksiądz Carrasco de Paula zauważa, że premier Hiszpanii promuje wszystko, co przedstawia mu się jako prawo, choć sam nie potrafi zrozumieć, czym właściwie jest prawo. Prawem nie może być, jak zauważa prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, robienie tego, na co mamy ochotę i nie opowiadanie się przed nikim z naszych decyzji, szczególnie tych dotyczących życia innych ludzi.
Życie tak, aborcja nie. Takie hasło można zobaczyć na taksówkach w Sewilli. Organizatorem kampanii Taksówki przeciw aborcji jest platforma Pro-Life Mairena.
Kampania na rzecz życia i przeciwko aborcji jest bardzo dobrze przyjmowana przez klientów, mówią taksówkarze. Ludzie komentują hasło, gratulują inicjatywy, są z niej zadowoleni, a nawet pełni entuzjazmu, podkreślają. Na zielonym tle już z daleka widać duże białe litery „Życie tak, aborcja nie”. Obok znajduje się symbol i nazwa platformy Pro-Life Mairena, adres strony internetowej oraz numer telefonu. Kampania Taksówkarze przeciwko aborcji potrwa przynajmniej do końca grudnia. Cieszy się poparciem licznych osób, stowarzyszeń i bractw. Jest wyrazem sprzeciwu wobec nowej ustawy o aborcji, która weszła w życie na początku lipca bieżącego roku. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Z zadowoleniem Kościół w USA przyjął częściowe zablokowanie wchodzącej dziś w życie tzw. ustawy arizońskiej wymierzonej w nielegalnych imigrantów. Sąd federalny w Arizonie uznał najważniejsze jej zapisy za wykraczające poza kompetencje prawa stanowego. Przewidywały one zezwolenie policji na sprawdzanie, czy osoby zatrzymane z podejrzeniem przestępstwa nie są nielegalnymi imigrantami. Właśnie ten ustęp, uznawany przez przeciwników ustawy za rasistowski i stosujący zasadę domniemania winy, zakwestionowała sędzia Susan Bolton.
Jak zauważył kardynał Roger Mahoney z Los Angeles, sprawa ustawy arizońskiej ilustruje poziom frustracji amerykańskiego społeczeństwa spowodowanej brakiem reformy polityki imigracyjnej na szczeblu ogólnokrajowym. Z kolei Regionalna Konferencja Biskupów Arizony zwróciła uwagę, że problem ten dotyczy praktycznie każdej parafii, gdzie mieszkają imigranci, których sytuacja jest bardzo często skomplikowana. Prawo antyimigracyjne skomplikowałoby ją jeszcze bardziej, bez nadziei na pozytywne rozwiązanie. Dotyczy to zwłaszcza rodzin, których tylko niektórzy członkowie mają obywatelstwo USA bądź zalegalizowany pobyt.
80-letni kapłan został wczoraj wieczorem zamordowany w meksykańskim mieście Oaxaca. Ksiądz Carlos Salvador Uotto był proboszczem parafii Matki Bożej Śnieżnej w zabytkowym centrum miasta. Zakrystianin znalazł go w kancelarii, zakneblowanego i zasztyletowanego. Policja prowadzi dochodzenie. Według jej opinii kapłan padł ofiarą napadu rabunkowego.
Śmierć 80-letniej prawosławnej zakonnicy spowodowała wczorajsza eksplozja ładunku wybuchowego w cerkwi opieki Matki Bożej w Zaporożu na wschodniej Ukrainie. Świątynia ta należy do ukraińskiej cerkwi prawosławnej związanej z patriarchatem moskiewskim. W chwili wybuchu, który nastąpił po południu, było w niej razem z odprawiającym nabożeństwo kapłanem 19 osób, z których 9 odniosło rany. W szpitalu znalazło się 5 z nich, w tym będąca w bardzo ciężkim stanie siostra Ludmiła, która zmarła na stole operacyjnym w wyniku upływu krwi, oparzeń i złamań. Eksplozja uszkodziła też drzwi i okna cerkwi. Miejscowe władze nie wykluczają możliwości zamachu terrorystycznego.
Ponad 2 miliony młodych mieszkańców Indii może skorzystać z programu przygotowania zawodowego i zatrudnienia prowadzonego w tym kraju przez salezjanów. Zakonnicy objęli swym projektem głównie tereny wiejskie i ubogie oraz ludność bezkastową i tak zwanych niedotykalnych. Program o nazwie BASE jest realizowany przez Salezjański Instytut Techniczny we współpracy z Indyjskim Ministerstwem do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obejmuje szkolenia z zakresu informatyki, zarządzania i agrotechniki w oparciu o 125 salezjańskich ośrodków szkolenia zawodowego rozsianych w 25 stanach Indii.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie trwa spotkanie formacyjno-modlitewne dla osób skierowanych do pomocy Kościołowi katolickiemu na wschodzie. Zorganizował je zespół pomocy Kościołowi na wschodzie, a bierze w nim udział 5 sióstr zakonnych, 4 kapłanów z różnych zgromadzeń zakonnych i diecezji oraz 2 osoby świeckie. To już 7 edycja tego typu spotkań. Jak poinformował ksiądz Józef Kubicki, dyrektor zespołu pomocy Kościołowi na wschodzie, sesja składa się z 2 części, modlitewnej i formacyjnej.
Hasłem naszego spotkania jest: bądźmy świadkami miłości. I na tę część modlitewną składają się nasze wspólnie przeżywane przez nas i odmawiany brewiarz, modlitwa różańcowa, koronka do Bożego Miłosierdzia, a przede wszystkim uczestnictwo w Eucharystii.
W części formacyjnej odbywają się wykłady poświęcone zadaniom ewangelizacyjnym w kontekście Kościoła na Wschodzie, czy dialogowi międzyreligijnemu i współpracy z ośrodkami duszpasterskimi na Wschodzie. Spotkanie potrwa do jutra. Do 16 sierpnia można zgłaszać kandydatów do nagrody biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Człowiek Człowiekowi. Przyznawana jest ona za szczególne osiągnięcia w działalności dobroczynnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego. W tym roku organizatorzy zaproponowali możliwość typowania w 3 kategoriach: darczyńca, organizacje samorządowe, kandydaci indywidualni oraz firmy. Nagroda Człowiek Człowiekowi jest formą podziękowania i docenienia szczególnych osiągnięć na polu działalności dobroczynnej. Uroczysta gala wręczenia Nagrody Człowiek Człowiekowi odbędzie się 9 października.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.